Witam Ciebie, Wojtku, serdecznie w kolejnym odcinku Jezus Podcastu. Oczywiście nie sprawdziłem, jaki to numer, więc nie mam zielonego...
102.
Dziękuję 102. Ci bardzo. Witam Cię serdecznie w 102. odcinku Jezus Podcastu. Nadajemy prosto z Warszawy, nie z Barcelony, ale byliśmy w niej. Byliśmy w tej Barcelonie. Był z nami Karol Paciorek, był z nami Bartek Szymyszko, było bardzo dużo osób, z którymi bardzo dobrze się bawiliśmy i jedliśmy wspaniałe rzeczy, o których będziecie mogli usłyszeć w tygodniowym Kto je, ten je. Natomiast to jest podcast publicystyczny, więc będziemy mówić o tym, no to tak, Wojtku, piłem whisky z Aleksem Uchańskim. Czy możemy zakończyć ten odcinek?
Ale podobało mi się to, że faktycznie Aleks bardzo chciał się z tobą napić i wybrał ci chyba najbardziej hardkorowe, co mógł wybrać z tego baru, który był tam.
W ogóle. Ale on sam powiedział, że wybrał dla mnie whisky, po którym już nic mnie nie zaskoczy.
No już na pewno. I po tym whisky wszystko ci będzie smakować.
Tak, tak jak po Amaro wszystko jest tanie, tak po tym whisky wszystko jest dobre.
Dokładnie.
No dobrze, zebrałem pytania, wrzuciłem ci na Telegramie, zebrałem pytania z naszej grupy, takie, które miały tam, które się odnosiły do czegoś ciekawego związanego z targami. Pamiętam oczywiście o pytaniach i o prośbach w stylu funny moments, i the best of.
Kompilacja faili.
Tak, to wszystko będzie. Natomiast Wojtku, może tak, jak oceniasz wyjazd?
Dobrze, że zadajesz takie ogólne pytanie, bo ja jak zacznę gadać, to nie skończę. Ale generalnie wyjazd prywatnie na zasadzie ziomeczków, którzy tam byli i tego, jaki był przyjemny klimat, absolutne 10 na 10, ponieważ jest to sprawdzona ekipa. Był z nami jako nowa postać Karol Paciorek, ale myślę, że się też bawił świetnie. Po prostu było super. No, jedliśmy dobre rzeczy, cały czas się śmialiśmy, jeździliśmy rowerem po Barcelonie, ale to jest nie wszystko. Najważniejszy punkt tej imprezy były dwa punkty, tak? Jeden to był Unpacked i oczywiście pokazanie Samsunga Galaxy S7 i całe targi MWC, naturalnie. I jeżeli chodzi o targi MWC, to może zostawię na koniec.
Zróbmy to tak modułowo, wiesz?
Bo modułowo, tak.
Ja mam tutaj, są te pytania i tak dalej, więc może przejdziemy najpierw. Pierwsza rzecz, którą zobaczyliśmy tak naprawdę na Unpacked, to był Unpacked.
Tak, w sensie, cały Unpacked.
I jak Wojtku oceniasz? Bo ja mogę powiedzieć bardzo szybko, że tylko dlatego warto było faktycznie jechać do Barcelony. Moment, w którym...
jeżeli chodzi o te kwestie technologiczne, absolutnie się z tobą zgadzam. Absolutnie się z tobą zgadzam, bo całe MWC to były mega nudy.
No i
nie zdradzać, ale dobra.
Nie wiem, Wojtku, jak ty, ale ja na przykład wróciłem do czystego mieszkania, bo Samsung pozamiatał.
Widzę, że ten żart po prostu tak, będzie się ciągnął długo.
Nie skończy.
Ale tak, prawda jest taka, że rzeczywiście Unpacked, w ogóle sama forma i to, że wszyscy dziennikarze dostali po Google VR, Gear VR, żeby oglądać część
który
tej konferencji.
Który sponsoruje całą moją sobotę?
A to już zaraz powiesz. W każdym razie Gear VR na oczach w tym kluczowym momencie, kiedy faktycznie była pokazywana animacja z tym SGS-em 7. Mega, mega wrażenie i naprawdę samo to, że wreszcie tak naprawdę duża część sali, bo ja to wiem, tak, ale podejrzewam, że duża część sali mogła wreszcie zobaczyć, do czego ten VR może się przydać. I jak można go wykorzystać nie tylko do, wiesz, oglądania filmów, czy oglądania filmów w 360 stopniach.
Ciekawostka,
ale też
taka
właśnie...
propos oglądania filmów, jest no. Netflix na Oculusa.
Ciekawe. Czyli prawdopodobnie ma tam 170 stopni i pewnie wygląda, jakbyś siedział w kinie.
Prawdopodobnie tak. Jeszcze tego nie testowałem, natomiast zainstalowałem i na to jeszcze przyjdzie czas. Myślę, że oglądam seriale, więc myślę, że dzisiaj po podcaście sobie zrobię sesję z Netflixem and chill.
Bardzo proszę, zachęcam. Ale rzeczywiście konferencja była super. SGS-7 naprawdę zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Tak jak byliśmy w zeszłym roku, to ewidentnie szóstka była taką ewolucją względem piątki, ale też kilku rzeczy w niej zabrakło. Nie wiem, no chociażby tego złącza microSD, które część ludzi bardzo chwali, bo mogą wtedy kupić, wiesz, telefon o mniejszej pojemności wewnętrznej i dowadować go tą microSD.
Teraz jest nie wiem, czy wiesz.
Jest tylko 32?
Tak.
Ha.
A przynajmniej tylko takie widziałem w sklepach.
Okej. Okay. No to by było w sumie ciekawe, bo wtedy dokupujesz sobie tą microSD, które nie są wcale drogie.
Do 200 gigabajtów możesz dorzucić tą kartą.
Na przykład.
Więc...
No właśnie, więc no, naprawdę miejsca nie zabraknie, ale na mnie największe wrażenie zrobiły dwie rzeczy na tej konferencji. SGS7 i jego łapanie ostrości wszystkimi pikselami, które są na matrycy, ponieważ to jakby... Naprawdę, są różne rzeczy, o których można opowiadać ze sceny i że to działa super, zdjęcia wyglądają pięknie, to jest takie, to jest srakie. Ale jeżeli biorę telefon do ręki i jestem w stanie sam zobaczyć na własne oczy, jak szybko ten aparat fokusuje i widziałem już wiele telefonów, miałem wiele telefonów w rękach, na Androidzie, na iOSie, naprawdę na wielu różnych systemach, ale tak szybkiego łapania ostrości nie widziałem nigdzie. Nigdzie. Nawet w lustrzankach nie widziałem. Więc to jest naprawdę duża rzecz, szczególnie przy kręceniu wideo, bo jesteś w stanie utrzymać na przykład ostrość na jakimś obiekcie i odsuwać się z telefonem dalej i on nadal będzie ostry. To jest naprawdę coś niesamowitego i to na pewno dużo, dużo zamiesza na rynku i myślę, że wiesz, że Apple będzie za chwilę w tym samym miejscu, bo siódemka przed nami i podejrzewam, że jeżeli tego nie zrobią, no to będzie duży, duży fail z ich strony, ale to robi wrażenie. A druga rzecz, kamerka 360, wreszcie, no, tak jak mówiliśmy na tym wideo, które było puszczane na fanpage'u Samsunga, wreszcie coś, z czego mogą skorzystać normalni ludzie, i nagrać faktycznie wideo w 360 stopniach. Wiem, że były wcześniej sprzęty, była Teta, taka kamerka, która jakby wyglądała bardzo podobnie, bo też miała dwa obiektywy z jednej i z drugiej strony, które kręciły 180 stopni szerokość, ten kąt widzenia, więc to się składało do 360. Natomiast jakościowo ona była taka niespecjalna. Zobaczymy jak z Samsungiem. Widzieliśmy wstępnie jakieś materiały, ale oglądaliśmy je znowu na VR-ze, więc to też troszeczkę pogarsza jakość, bo te piksele masz przy samej twarzy, więc no jeszcze to nie jest tak wypasione, jak będzie za parę dobrych miesięcy, podejrzewam, jak ekrany telefonów będą coraz lepsze, albo VR przejdzie na własne ekrany wbudowane w okulary. Natomiast generalnie tak, bardzo dobrze, że ta kamerka się pojawiła i podejrzewam, że w tym roku będzie takich kamerek coraz więcej. Wiemy, że Nikon planuje wypuszczenie, jeszcze się nie pojawiła na rynku, ale będzie. To się tam nazywało Key Mission 360. Więc to będzie rok 360 na pewno i to będzie też rok VR-u, które też trochę się uzupełniają, więc myślę, że te technologie będą się teraz bardzo, bardzo mocno rozwijać. I tyle z Samsunga. A jak ty?
Właściwie to nie mam zbyt wiele do dodania, jeśli chodzi o to, co ty wszystko powiedziałeś. Jedyne, co faktycznie mnie w tym nowym S7, oprócz tego, o czym wspomniałeś, faktycznie jakby cieszy, jest to, że pierwsza firma w końcu stwierdziła: ej, a może zamiast szybkiego ładowania, to dorzucilibyśmy też większe baterie?
No.
Jep, geniusze.
No, brawo.
Macie podwyżki, wszyscy. Naprawdę, w końcu ktoś stwierdził, a może byśmy dołożyli po 1000 mAh, no nie? I dołożyli. I jakby no. Ja to bardzo szanuję, to jest super.
I potwierdziła się ta plotka. Znaczy, wiesz, dzisiaj się okazuje, że większość z tych przecieków to były prawdziwe rzeczy. Nawet jeden z naszych fanów napisał na grupie, że w sumie powiedzieliśmy o wszystkim, co się okazało później prawdą związanym z funkcjami S7. Ale jedna ważna i myślę, że też taka groundbreaking trochę, to jest wodoodporność przy znowu metalowym telefonie. Mhm. Bo do tej pory teoretycznie to nie było możliwe z różnych względów, a dzisiaj zalali rzeczywiście prawdopodobnie, właśnie ciekawy jestem, czy korzystają z tej samej technologii HZO lub innych firm, które robią takie rzeczy, czyli zanurzają całą elektronikę wcześniej w odpowiednim płynie, który zabezpiecza to, żeby nawet jeżeli gdzieś tam się zanurzy w wodzie na chwilę, to żeby nic się nie stało. Więc to jest mega duża rzecz.
Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy mówiłem o S6 Edge'u, mówiłem, no, że brakuje mi jednej z rzeczy związanych ze zdjęciami.
Nie pamiętam.
No, że ja bardzo robię zdjęcia jak stary ludzie robiący zdjęcia telefonem i cieszę się, że mam live photos.
A, okej, okay, no.
Samsung wprowadził coś, co się nazywa motion photo i robi...
Okej. Okay.
Przy robieniu zdjęcia nagrywa 3-sekundowe wideo. Pozdrawiam Zoe, pozdrawiam live photos z iPhone'a, ale abstrahując od tego, że no jakby ukradzione od kogoś, to jest świetna rzecz.
No i bardzo dobrze. Wielokrotnie powtarzałem, jeżeli mamy kraść, to dobre rzeczy i niech użytkownicy innych telefonów też mają dostęp do takich fajnych funkcji.
Dlatego bardzo mi się to podoba, bo to naprawdę jest fajna funkcja, której mi brakowało faktycznie, nie?
Mm.
Więc ten S7 bardzo mi się podoba. I tak jak mówiłem chyba dwa odcinki czy parę odcinków temu, że Samsungi zaczynają, w sensie już mocno są takimi telefonami, gdzie wybór pomiędzy iPhone'em a najnowszym Samsungiem nie polega tylko na tym, czy kupujesz jakby dobry sprzęt / słaby sprzęt, tylko tak naprawdę wybierasz sobie ekosystem. I S7 zupełnie poszło w tę stronę, że nie ma tak naprawdę jakichś mega dużych różnic pomiędzy kupnem iPhone'a a kupnem S7, bo oba to są naprawdę potężne telefony z świetnym hardwarem, aparatami, bateriami, ładowaniem tak dalej, mega technologia w środku. Jedyne, co je tak naprawdę bardzo mocno różni, to system, na którym działają. Więc i tak jak mówiłem, że było tych parę rzeczy w S6 Edge'u i w S6, które sprawiły, że ja nie mogę z nich korzystać na co dzień. W sensie nie chciałbym z nich korzystać na co dzień. Mhm. I to było właśnie USB tam, że nie jest odwracalne. Nadal nie jest niestety. Bardzo mi się podobało to szybkie ładowanie i jest dalej to szybkie ładowanie. Aparat w jednym i drugim wypadku zawsze mi jakby był dla mnie ok, natomiast brakowało mi live photos się już pojawiły. Wodoodporność nie jest dla mnie deal breakerem, bo staram się nie wrzucać telefonu do wody, natomiast i S6S i S7 S6S nieoficjalnie, ale jakby wiemy, że ma jakieś takie ochrony od wody, więc nie, jak wpadnie ci do wody, to po prostu dalej jeszcze będzie żył, natomiast to jest fajna rzecz. I ostatecznie wychodzi na to, że ten S7 bardzo mocno mi się podoba. I co ciekawe, po prezentacji Samsunga w ogóle wszedłem sobie na Twittera, wszedłem na Facebooka i widziałem bardzo dużo głosów od ludzi, którzy zawsze kojarzy mi się z iPhone'ami, że są zainteresowani nowymi Samsungami, tak właściwie kiedy będzie można je kupić i w ogóle to, czy one będą dostępne w Polsce, albo czy może ktoś chciałby teraz wymienić najnowszego, wiesz, iPhone 6S Plus 128 GB na S7 Edge'a, jak będzie, no nie?
Nawet.
Paweł Nowak, nie wiem, czy kojarzysz Paweł Nowaka, appleblog.pl kiedyś prowadził, napisał na swoim Facebooku, że on bardzo chętnie zamieni chyba 6S'a na S6.
No to niech poczeka do S7.
Nie, no tak, ale jakby chodzi mi o taki trend i ja go bardzo mocno rozumiem, bo naprawdę w tym momencie dużo mnie trzyma przy ekosystemie Apple'owskim faktycznie, bo komputer, bo iPad, bo zegarek, ale jeśli nie miałbym zegarka, prawdopodobnie, to nie miałbym problemu z S7. Wiadomo, byłyby rzeczy, które by mi jakoś tam przeszkadzały, bo jestem przyzwyczajony do iPhone'a i tam to, co kiedyś opowiadałem, że tam nie do końca przewidywalnie działa Android, bo pozwala na dużo więcej rzeczy, bla, 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 no to S7 jest naprawdę świetnym telefonem. Dobra, ale enough. Porównajmy go do paru rzeczy, bo jest trochę pytań, było na grupie i więc możemy po nich przejść. Wojtku, czy na podstawie któregoś sampla można było ocenić kondycję baterii? Nie.
To ja zupełnie nie. Dobrze. Ale, znaczy, ale podobno z bateriami jest tak, że po pierwsze, każdy nowy system i każda nowa wersja systemu stara się być trochę bardziej oszczędna. Każdy z nich ma ten dodatkowy low power mode, czy coś tam, jak to się tam nazywa. A oprócz tego ta bateria jest większa, więc wydaje mi się, że
te plotki, które mówiły o dwóch dniach
będzie
na baterii,
lepiej.
Te plotki, które mówiły o dwóch dniach na
baterii, chyba przesadzone.
Myślę, że nie aż tak do końca przesadzone, ale cały dzień myślę, że spokojnie. Tak
na luzaku.
Naprawdę na luzaku.
I zobaczymy, wiesz, jak my na pewno dostaniemy S7 do testów i to z pewnością przetestujemy i to tak na hardkorze.
Ja bardzo
chętnie,
ale
tak,
flata, więc... a ty możesz sobie Edge'em się bawić.
Nie, tylko flat. Przepraszam, ale ja Edge'ów nie chcę.
O!
No przecież nigdy, ja zawsze ci mówiłem, że flat, tylko płaski, żadnych kurde kombinacji.
No ja teraz dalej rocking on S6 Edge Plus i już się nie mogę doczekać powrotu do flata.
No.
Bo flata będę miał lada moment. Dobrze, no. Ale tak, działań systemu plus TouchWiz S6, S7. TouchWiz chyba się nie zmienił.
A niespecjalnie. Nadal on jest... już tak. W szóstce był fajny, bo był odchudzony z wielu rzeczy, więc wydaje mi się, że tam nadal jest pewnie jest tylko parę śrubek dokręconych.
I dodaje wartość, co jest nowością od Samsunga S6. Dodaje wartość. TouchWiz faktycznie coś dodaje. S7 versus S7 Edge, S6 Edge Plus.
No tak jak mówiłeś, chyba większość rzeczy, które ci w S6 nie pasowały w tym Edge'u.
Były poprawione, tak, są poprawione w S7. No. S7 versus iPhone 6S.
No znacznie szybciej łapiący
tak.
Wiesz, aparat prawdopodobnie w ogóle jest lepszy, bo po pierwsze ma jaśniejszy obiektyw, to raz, a
focus,
dwa,
piksele,
łapanie, tak łapanie fokusu po prostu jest.
Jeśli chodzi o hardware, to ja bym generalnie powiedział, że warto wybrać S7, bo szybciej się ładuje, ma lepszy aparat, ma lepszy ekran, większy ekran, więcej pikseli na ekranie. Do tego, co tam jeszcze jest ciekawego, jest wodoodporny, ten aparat nie wystaje aż tak bardzo jak w iPhone 6 jest, ale to są tylko hardware i estetyka, więc generalnie w tym momencie naprawdę to, co wam się podoba, czy iPhone, czy iOS, czy Android, i you can't go wrong.
O tak, to się zgadzam.
Co tu jest jeszcze? Na przykład takie...
Ważniejsze polskie akcenty. Tam na miejscu.
Tak, na przykład łowickie layouty na Twitterze, albo Zuckerberg zachwalający polskie wędliny. Był Estimate, do którego nie doszliśmy.
No nie.
Dobrze, przejdźmy dalej. No nie, nie
było,
ma...
Było Wiko z jakimś polskim kolesiem, ale to Norbert cała pisał
tak,
o tym.
Tak, tak. Generalnie
no, jakaś taka
akcentów,
nieciekawa sytuacja.
Tak, polskich znaków nie było za dużo. Czy pojechalibyście za rok? Czy to może pytanie zostawimy sobie na koniec?
Zostawimy na koniec, tak.
Co jechał Karol Paciorek?
Nie wiem.
Nie wiadomo do dziś. Natomiast był. Dalej. Do jakiego innego brzydkiego telefonu można... O, G5. O, to jest dobry
właśnie,
temat.
Bo o G5 nie rozmawialiśmy. Ja myślę, że to jest dobry czas.
Czy ty chcesz zacząć?
No, ja zacznę. Ja zacznę, dobrze. To jest tak, szumnie zapowiadałem na Snapchacie, że idziemy do stoiska G5 zobaczyć co tam, no bo to było drugiego dnia, bo pierwszego dnia właściwie znowu nie doszliśmy aż tam. Ona nie była jakoś super daleko, ale no, widzieliśmy dużo więcej innych rzeczy, które chcieliśmy zobaczyć, dlatego stwierdziliśmy, że dobra, idziemy tam. Idziemy tam drugiego dnia. No i poszliśmy. Generalnie było bardzo dużo ludzi i tutaj muszę przyznać, że rzeczywiście... jakby było to stoisko dość oblegane, jak na większość tych tam, które widzieliśmy swoimi oczami. I były takie stanowisko, gdzie można było zobaczyć te właśnie moduły, które się tam przyczepia. I były też stanowiska, gdzie można zobaczyć ten podwójny obiektyw.
O Boże, bo były też stanowiska, przy których można było zrobić zdjęcie.
No tak.
Kiedy telefon był na statywie.
Owszem. Ale to akurat ty mówisz teraz o innym stoisku. Bo
tam
to,
też
tam
było.
Też były, tak.
Ale...
I faktycznie ten tryb, ja jeszcze tylko powiem, ten tryb szerokiego kąta, czyli ten drugi obiektyw, który jest tam zamontowany, to jest ciekawy pomysł. Jest ciekawy, tylko że w warunkach, które były tam na stoisku...
To był strzał w stopę.
To bardzo źle to wyglądało. W sensie jakości zdjęcia samego. Nie wiem, jakieś, czy to były niedokończone software'owo modele, które tam były, żeby przetestować faktycznie to. Mam wrażenie, że te zdjęcia były jakieś lekko różowawe z jakiegoś powodu. Mi tak się wgryzło w głowę, że...
Zapikselowane, rozmyte, z nieostrymi krawędziami. Krop 100% sprawiał, że musieliśmy wydubać sobie oczy. Generalnie LG spieprzyło, fajny pomysł z zmianą tych modułów, spieprzyło po całości, bo niestety nic... To nie daje.
Ja jeszcze mam zastrzeżenie, bo zwykle jest tak, że jak podchodzimy do stoiska, to bierzemy ten telefon do ręki. To jest pierwsza rzecz, jaką się robi. I on generalnie w ręce nieźle by leżał, gdyby nie jedna dość istotna rzecz. I akurat mi, może ja nie wiem, jestem skrzywiony na takie rzeczy, ale Pamiętasz, jak iPhone 5, 4 miał takie zaostrzone krawędzie? To w iPhone'ie były one zrobione w ten sposób, że jak łapałeś ten telefon, to miałeś taki pewny chwyt. To znaczy, że miałeś pewność, że ten telefon ci nie wypadnie. Trochę z tego zrezygnowali przy 6, 6S-ie. Mi to tak bardzo nie przeszkadza, ale rozumiem tych, którzy byli przyzwyczajeni do raz, że mniejszego ekranu, więc wiadomo, że te palce bardziej jakby owijały się wokół tego telefonu. I te właśnie ostre krawędzie były wygodniejsze. Natomiast w G5, może akurat to w tym modelu, który miałem w rękach, ale złapałem go i okazało się, że on ma taki jedną krawędź bardzo ostrą i to nie ostrą taką, żeby za nią złapać i mieć pewnie trzymać. Taką ostrą, że ja bałem się, że ona mi potnie palce i nie żartuję, naprawdę. Tak jakby ktoś tam takie mini żyletki powkładał, wiesz, po bokach. To było po prostu nieprzyjemne. I jeżeli telefon, który ma być, wiesz, prowodyrem, ma być takim najlepszym telefonem ever, ma taką wadę konstrukcyjną, że jest po prostu ostry, nieprzyjemnie, także wiesz, że mógłbyś się nim prawie golić, to nie w tą stronę, znaczy tak nie powinno być. Powinien on leżeć pewnie w ręce, oczywiście, powinien być dobrze wyważony i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo rzeczy, nad którymi trzeba dbać, żeby ten telefon był dobry, ale niestety taka drobna rzecz, jakby, wiesz, nałożyła mi taki filtr, patrzenie na ten telefon, ktoś tu coś spieprzył, nie? To w takim razie rzućmy okiem, co jeszcze. Tak. No właśnie. I
LG G5, nie róbcie tego.
No naprawdę, nie wiem, no nie, może jesteśmy jacyś spaczeni, może te telefony tam akurat rzeczywiście były już, wiesz, otyrane przez ludzi, wiesz, że tam po prostu je zginali na wszystkie możliwe sposoby i ten telefon słabo wyglądał. No nie za bardzo. Moduły dodatkowe. Uważam, że to ciekawy pomysł. Trochę cofamy się w czasie do lat tam, nie wiem, pamiętasz Sony Ericssona? Tego, co miał podłączany aparat?
Tak, pamiętam.
No to były czasy.
Chciałbym zapomnieć.
No właśnie, pytanie, czy to, że wracamy do tych czasów, to dobrze, czy źle? Zdaję sobie sprawę, że i teraz uwaga, wychodzę jakby metapoziom, czyli tak trochę oceny całego MWC.
Czy Freud też by... Nie, tak, to jest ten metapoziom?
Nie, aż tak. Chodzi mi o to, że po tych drugich targach, bo pierwsze targi, na których byliśmy w zeszłym roku, były dość podobne. W tym roku trochę ostrzej zauważyłem to, że telefony już nie są sexy. Po prostu nie. Telefon sam w sobie już jest nudnym kawałkiem sprzętu. Po prostu. Nic
ale
ciekawego.
Pytanie, czy to wynika z twojego podejścia, czy to wynika z rynku?
Ja myślę, że wynika z rynku, bo to właśnie rynek pokazuje, że okej, telefon już jest wymaksiony. Wiesz, to jest sprzęt, który może mieć lepsze tylko procesory, aparaty, baterie.
Trochę się nie do końca mogę z tym zgodzić, bo jakby faktycznie uważam, że większość telefonów przestaje być sexy, ale nie da się ukryć, że nowy Samsung jest sexy.
Jest, ale ja myślę w takiej perspektywie najbliższych, nie wiem, 2 lat. To znaczy, że docieramy w tej chwili do ściany. Dalej już nie ma tam nic. To znaczy, że nie ma tam nic, co sprawi, że nam wybuchną mózgi. Rozumiesz? Że rzeczywiście jest jeszcze miejsce na rewolucję w bateriach, które nagle mogą na przykład trzymać tydzień albo 2 tygodnie bez wyłączania telefonu. I to może się wydarzyć i podejrzewam, że wiele laboratoriów już teraz nad tym pracuje i część nawet może już być blisko bezpiecznych takich ogniw, które
powiem
będą
ci,
tak
Wojtku,
długo trzymać.
Powiem ci, Wojtku, jakby taki disclaimer mały, no nie?
No.
A propos baterii trzymających tydzień, rozwiązali to w Falloutie. Nie wiem, czy wiesz. I oni tam...
Oho. Nie no, ale żebyś, wiesz, rozumiał, o co mi chodzi, nie?
Tak,
nie będzie już rewolucji. To naprawdę nie ma na to miejsca, więc dzisiaj rewolucją mogą być albo akcesoria, zegarki,
generalnie płyniemy
opaski.
Trochę w taką dość paradoksalną stronę, jeśli chodzi o smartfony. To też jest problem, no nie? Bo jednocześnie chcemy, żeby były jak najmniejsze, jednocześnie chcemy, żeby były też jak największe. I przez jak największe ekrany, ale jak najmniejsze urządzenia. I do tego wymagamy od smartfonu, żeby miały dużą baterię. Więc jest taki paradoks, jak to połączyć i do czego właściwie zmierzamy naszymi potrzebami konsumenckimi. I To też sprawia, chyba że telefony przestają być trochę sexy, bo muszą spełniać funkcje i jednocześnie próbować być sexy.
Tak.
I to tak jakby trochę na zasadzie dziewczyna z liceum próbowała być sexy, ale jednocześnie musi się uczyć do historii, nie?
Tak, właśnie tak. Ale chodzi też o to, że... To bardzo ładne porównanie. Chodzi mi też o to, że widzisz, skoro one nie mogą być sexy, dlatego też G5 stara się, okej, okay, dobra,
nie.
Widzę, że sufit nade mną, to spróbujmy czegoś nowego.
G5 się nie stara.
Wątpię, żeby.
G5 to już jest...
Ale stara się, bo chodzi o to, że chcieli złamać ten, wiesz, to, że nie poszli tą drogą ewolucji, bo wiedzą, że gdzieś tam za chwilę jest koniec.
Tak,
tylko że obawiam się, że właśnie oni poszli w ślepy zaułek trochę. Mm-hmm. I to jest po prostu nie ten eksperyment, który powinni zrobić. I zobaczymy, wiesz, gdzie to się skończy, bo tak naprawdę, wiesz, telefony naprawdę docierają do takiego, powiedzmy, że idealnego stanu. I teraz jeszcze, kończąc ten temat, ale zmieniając wajchę na to, jak byliśmy na samym wyjeździe i opowiadaliśmy w poprzednim podcaście, co bierzemy ze sobą, z czego będziemy korzystać. Okazało się ostatecznie, i to też jeden z naszych fanów, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, możesz Orzech sprawdzić na grupie, bo zawsze pytał o te rzeczy, że ciekawe, z jakich sprzętów ostatecznie korzystaliście. I ja mogę dzisiaj powiedzieć spokojnie.
Arkadiusz Zeniuk, on zapytał nas.
Więc Arku, w zeszłym roku powiedziałbym, że mój sprzęt, którym dysponowałem wtedy, jeszcze nie był na to gotowy. Dzisiaj mam iPhone'a 6S i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że na wyjeździe wystarczył mi telefon, jeden powerbank i koniec rozmowy. I ładowarki do tych wszystkich sprzętów.
Ja miałem dokładnie to samo. Miałem dwa telefony, nie? Więc jakby to byłem troszeczkę w innej sytuacji. Okazało się, że mało korzystałem z S6, bo jak się okazało, nie chciało mi się nosić dwóch telefonów i Samsunga nosiłem w plecaku, w takiej kieszeni, z której mogę go szybko wyjąć, ale ostatecznie nie wyciągałem go zbyt często. I mi wystarczyło iPhone, zegarek, no albo zegarek dlatego, że powiadomienia...
Jako ekstras, tak. No jasne.
Mofi. I to wszystko.
I to absolutnie wszystko.
Nie użyłem karty SD, iPada użyłem dwa razy i gdzie jeden raz był, kiedy chciałem sprawdzić, czy mam filmy na podróż powrotną i drugi, kiedy oglądałem filmy w podróży powrotnej.
No.
Więc absolutnie sam telefon wystarcza do zrobienia 100% rzeczy tak naprawdę.
Tak, i ja się w ogóle w ostatnim czasie coraz częściej przekonuję. Wiem, że to jest, że trochę długo trwało, ale może rzeczywiście samo to, że mam dzisiaj telefon, który jest szybki, niezawodny i myślę, że wiesz, że S6 czy S7 są już takimi samymi telefonami. To znaczy, że technicznie absolutnie są telefonem, na którym można polegać. Wytrzyma ci cały dzień. Możesz robić na nim relacje, kręcić wideo, możesz robić snapy, możesz wysyłać tweety, możesz wysyłać maile z Facebooka, co chcesz, robić wideo na Face'a, cokolwiek. Jeżeli chcesz zrobić fajną relację, telefon z baterią dodatkową oczywiście, wystarczy ci w 100% i na następny wyjazd nie biorę nic poza telefonem i dodatkowym powerbankiem w razie czego.
Ja muszę tylko na następny wyjazd przygotować sobie więcej filmów na telefon, okay, no to bo miałem na iPadzie niestety, to był problem.
No.
Natomiast taka ciekawostka, której nie za bardzo chcę rozwijać akurat w tym odcinku, może w przyszłości się na tym trochę bardzo rozwiniemy, ale era post-PC nadeszła zupełnie nie z tego miejsca, w którego się spodziewaliśmy trochę, nie? Bo wszyscy się spodziewali, tak, że kiedy pojawią się tablety, to będzie takie, to teraz jest post-PC, to teraz wszyscy będą używać tak naprawdę tabletów i one będą personal computers. Z tym okazuje się, że nope, post-PC przeszło na telefony, telefony stały się absolutnie wszystkim.
Dokładnie.
I to jest ta strona. Więc LG G5, lipa. Modułów LG G5 też lipa. Jedźmy dalej, jakie mamy pytanka. Więc tak, top 7 gadżetów, Wojtku. Mamy top 7 gadżetów?
Moim super gadżetem, i to nie gadżetem z targów akurat, to jest router TP-Linka.
Ach, tak.
Sprawdził się absolutnie doskonale. I nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Naprawdę działał super, mimo tego, że na targach wiadomo, że różnie jest z tym internetem, ale też tam mogliśmy spokojnie snapować, mogliśmy spokojnie oglądać snapy, mogliśmy spokojnie robić wszystko, co chcieliśmy z internetem. Oczywiście minus taki, że trzeba mieć kartę miejscową i te 2 giga można zeżreć w 6 godzin, więc niestety, ale nadal internet na tym słynnym zachodzie.
2 giga korzystaliśmy z 6 godzin przez 3 osoby, nie?
No właśnie.
Więc
no właśnie.
To był problem. Ale tak, to jest zdecydowanie gadżet stopki. A top 7 to myślę, że nie ma. A przynajmniej ja nie mam żadnej w głowie. Więc przejdźmy, bo zostały nam 2 pytania.
No.
Więc przejdźmy całą resztę, zobaczę, czy na pewno tylko te 2. Top 7 gadżetów mamy. Moduły w LG mamy. Obecność giganta z Cupertino. Właśnie, tego nie było. Czy nowe ciekawostki do telefonów lub tabletów Apple? Nie.
Nic nie było. Wydaje mi się, że... Nie, wiesz co? Częściej się pojawiają w Berlinie.
Tak.
Na IFie, jeżeli już. Więc tak, jeszcze musimy poczekać.
Polskie akcenty mamy. Bateria w S7 nie wiemy. Działanie systemu mówimy. S7 i S6 Edge Plus. S7 iPhone 6S. Po co jechał Karol Paciorek nie wiemy. Do jakiego innego brzydkiego telefonu można porównać G5? Do Samsunga K550. Kompilacja Feli będzie.
I iPhone'a 3G.
Tak, best of ze snapów będzie. Podziękowanie dla widzów. Dziękujemy widzom.
Dziękujemy bardzo widzom.
Faktycznie miało sens.
No to powiedzieliśmy.
Telefony. To zostały nam tak naprawdę 2 rzeczy. Jakby troszeczkę połączone. Czyli refleksje ogólne związane z Mobile World Congress i czy pojechalibyśmy za rok. I to ja może zacznę.
No.
Moje refleksje ogólne z MWC uważam, że to był zmarnowany czas. Mhm. Sam pobyt w Barcelonie oczywiście, jakby który temu towarzyszył, to był całkiem przyjemny. Wiadomo, ciepełko, jedzenie, zabawa, zdobyć ludzie i ogólnie taka przyjemna atmosfera. Natomiast same targi okazały się być absolutną lipą. Taką po całości, bo jedyna fajna rzecz to był Unpacked, który się odbył przed targami.
No.
Znaczy przed takimi prawdziwymi targami, bo wcześniej było oczywiście w weekend były showstoppery i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sam Unpacked to była najfajniejsza i jedyna warta zobaczenia rzecz. Same targi, oprócz tego, że oczywiście miliard różnych budek, w których każdym zobaczysz praktycznie to samo, sprawiły, że nie miałem absolutnie ochoty oglądać niczego, bo można podsumować to, co zobaczyliśmy na targach, tak, VR i 1000 różnych innych sposobów na zrobienie VR-u, kopię Lenovo, bo Samsung wyszedł już za daleko i nikt nie może go skopiować, w sensie nie udaje się go tak łatwo skopiować, tylko jakby duzi będą się kopiować nawzajem, natomiast sam teraz kopiuje się Lenovo, bo Lenovo jest kopiowalne. Drony, nie wiem czy wiecie, drony to takie helikopterki z kamerkami. Bardzo
ale też
rzecz.
Nie było ich za dużo wcale.
Tak. I powerbanki. Najpopularniejsze były powerbanki, w których w środku były gwoździe zamiast baterii. To jest
tak było.
True story. Więc absolutnie targi to była turbolipa. I jeśli miałbym ocenić wyjazd całościowo, to dałbym mu 6 na 10.
Mm-hmm.
Gdybym miał ocenić wyjazd z Samsungiem, czyli skupiamy się na Unpacked, na aktywnościach, które jakby Samsung zrobił w trakcie wyjazdu, daję 9 na 10, bo czasami było chłodno. Natomiast gdybym miał się skupić na tym, że to był wyjazd na MWC, to daję 2 na 10 i nie chcę więcej tego przeżywać. Po prostu ja byłem, tak jak mówiłem tydzień temu, byłem tak troszeczkę słabo nastawiony, bo to był ten czas, kiedy dużo się w pracy działo i okazało się, że bardzo dużo się w pracy się działo. Zgrzebywałem się 7 godzin od maili z przednich urlopu.
No.
I podejrzewam, że jeszcze w pierwsze 2 dni przegóły tygodnia będę odgrzebywał się ze wszystkich spraw, które się pojawiły w międzyczasie, więc jakby to jest pod tym względem lipa. Natomiast ja byłem nastawiony tak słabo, okazało się, że jedynie Samsung dał radę, cała reszta była tak słaba, że chciałbym o tym zapomnieć i o tym nie myśleć i MWC w ogóle rok temu było fajnie, IFA w Berlinie potem była okej, w W sensie fajnie, bo było troszeczkę egzotyki, więc mogliśmy zobaczyć te wibrujące fotele. Natomiast tegoroczne tak. MWC to jest totalnie kicha i jeśli ktoś nie był, to niewiele stracił, bo jeśli chce, to może iść sobie na AliExpress i zobaczyć wszystko to, co można, co było pokazane tak naprawdę w tym momencie na MWC. Więc MWC, totalna klapa, Samsung, zajebiście, wyjazd, spoko, overall ocena 6 na 10.
Gadżetem tych targów jest telefon Konka.
A, tak! Konka jest najlepszym... W ogóle dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez firmę Konka.
Nawet o tym nie wiedzą.
Nawet o tym nie wiedzą, ale zrobili najlepszy telefon, bo włożyli telefon, generyczny chiński telefon, napisali nim Konka fontem Noki, grali tam Androida i dołożyli taką jebitną obudowę z powerbankiem chyba 40 tysięcy mAh i taką lupką.
Taką lupą wielką.
I to Konka, oni są najlepsi i polecamy bardzo serdecznie telefony Konka. Ale to mi przypomniało o jednej ważnej rzeczy i o takim dość ciekawym temacie, który jeszcze się z tym MWC wiąże.
No.
I bo w trakcie targów jakby jeździliśmy z dziennikarzami i pojawił się temat telefonu, który miał kamerę termowizyjną w sobie.
A tak, tak, tak. Że taka ciekawostka.
Tak. I jakby opinia, która wtedy się pojawiła wśród tych dziennikarzy, była taka, że ale to super urządzenie, naprawdę fajnie, że ktoś coś takiego zaimplementował w telefonie komórkowym, to jest bardzo fajny selling point i w ogóle uważam, że ludzie będą z tego korzystać. I to był moment, w którym zacząłem zastanawiać się, w jak dużej bańce niektórzy ludzie potrafią żyć, bo jeśli ktoś twierdzi, że, uwaga, kamera termowizyjna w telefonie z Androidem jakimś takim lipnym, za
Cut,
700 euro.
Filma Cut.
Tak,
Filma
za 7, Cut. On ten telefon kosztował chyba 650 albo 700 euro. Mhm. Jest selling pointem, to musi wrócić tam jeszcze raz, usiąść w tej Barcelonie, w zimnej Barcelonie i przemyśleć swoje życie.
No, to znaczy, wiesz, to jest tak, że ja rozumiem, że potrzebujemy właśnie jakichś rewolucyjnych rozwiązań. I podejrzewam, że część z dziennikarzy...
Obcinaczka do pewności
część
w telefonie,
ludzi...
stary.
To jest to.
To jest the next big thing. Wiesz, będzie nowy iPhone, iPhone 7, nie? One more thing.
Golarka.
Golarka. Albo spinacz.
Po prostu.
Od dzisiaj możecie spinać dokumenty prosto ze swojego iPhone'a. Jeb, kurwa. Ludzie się rzucają.
Team, oh my god, muszę to mieć!
Team, proszę, tutaj jest furgonetka pieniędzy, wszyscy chcą mieć spinacze.
No. Nie no, ale wiesz, to jest tak, że rzeczywiście ja zdaję sobie sprawę, że jest to jakaś taka ultra nisza ludzi
no
zainteresowanych
właśnie
kamerą termowizyjną. No, tylko pytanie, czy oni nie chcą sobie kupić dobrej kamery termowizyjnej,
no
dobrej jakości, która nie będzie pewnie tak droga i kupić sobie mega wypasiony smartfon, który będzie dla nich dużo lepszy, bo na przykład
no,
będzie Samsungiem,
jest...
którego się nie da zabić, tak, bo wytrzymuje wszystko.
I to jest właśnie ta kwestia, którą bardzo ładnie nazwałeś, że to jest nisza, a odnoszę wrażenie, że niektórzy wychodzą z takiego podejścia, że to trafi do mainstreamu i będzie sukcesem finansowym i sprzedażowym, marketingowym i w ogóle to jest najlepsza rzecz, jaka się pojawiła na targach i next big thing. I to jest tak bardzo zaślepione podejście do technologii i jakby bezkrytyczne podejście do tego, co robią producenci. Mm-hmm. Ale nie oceniam, ale to głupie.
Rozumiem to. No tak, tak. Wiesz, czego ja żałuję? Bo rzeczywiście te targi były tak bardzo, bardzo mocno nastawione na VR i na przykład nie widzieliśmy VR-u w wykonaniu LG, bo oni też zrobili jakieś swoje okulary.
O
takie
Jezus.
Malutkie, które miały własne ekrany, więc jakby
tak,
you never know.
Słyszałem też, że niezła kicha.
Okej. Okay. Ale ja żałuję przede wszystkim, że nie mieliśmy okazji zobaczyć okularów
i
HTC.
I zaraz Wojtku, teraz na żywo, tętno pulsu.
Oho.
Jak wróciliśmy z Barcelony, odezwała się do mnie znajoma, która współpracuje z HTC i dostaniemy zaproszenie na pokaz Vibe'a. Więc spokojnie,
co
Wojtek.
Co ja mogę powiedzieć?
Na MWC nie widziałeś, to ci w Warszawie pokażą.
Bardzo dobrze, cieszę się, bo o nich z kolei słyszałem więcej dobrego, głównie ze względu na to, że mają własny ekran, więc on teoretycznie, nie wiem jakiej on jest rozdzielczości, ale podobno jest lepszy niż telefon, jaki sobie wkładasz, wiesz, do Gear VR. Nie wiem tego, chcę to sprawdzić. Wiem też, że widziałem prezentacje różne, ponieważ te okulary mają wbudowaną kamerkę i jesteś w stanie w tych okularach mieć obraz z jednej strony takie augmented reality, tak jak masz, wiesz, możesz to robić, nie wiem, telefonem i sobie najeżdżasz na coś i tam pojawiają się jakieś postacie elektroniczne w naturalnym pomieszczeniu, twoim pokoju na przykład, to tam jest podobnie. I teraz widziałem jakąś grę, pamiętasz taką grę, która się nazywała The Incredible Machine? To jest bardzo stara gra, możesz nawet nie wiedzieć, że ona istniała.
A, Wojtku, no? Odnośnie tylko rozdzielczości w no? HTC Vibe, ona nie jest no? dużo lepsza niż w telefonie. To jest 2160x1200.
Ale na jedno oko, czy cały ekran?
Combined.
Ha, no to mało.
Ale 90 Hz refresh rate.
A widzisz, to może to być, wiesz, ważne. Znaczy, dla dobrego VR-u potrzebny jest a, wypasiony ekran i bardzo niskie opóźnienie przy przekręcaniu głową. Bardzo niskie opóźnienie ma na przykład Oculus i tu rzeczywiście to wygląda, znaczy nie ma opóźnienia, jak kręcisz głową, natomiast ekran z kolei jest okrutny i na to się nie da patrzeć. To robi wrażenie, jakby jesteś w stanie gdzieś tam się zanurzyć w tym świecie trójwymiarowym, ale no niestety jakość jest tak przeokrutna, że musisz wiele sobie dopowiadać własnym mózgiem, tak jak było w grach, przepraszam, w grach, wiesz, 10 lat temu, nie? Ale wracając do Vive, rzeczywiście on jest bardzo sensowny, bo jest trochę okulusowy, ma tą kamerkę i widziałem tą prezentację taką. Gierki The Incredible Machine polegało na tym, że ustawiałeś sobie na dwuwymiarowej przestrzeni, miałeś do wyboru na przykład, nie wiem, jakąś pochylnię, miałeś piłki, miałeś na przykład, nie wiem, jakiś ogień, coś tam i trzeba było jedną piłkę do określonego miejsca przesunąć. Jak puszczałeś play, to ta piłka się odbijała, wiesz, i tam rzeczywiście fizyka była najważniejsza. I teraz na tym Vive jest gra, nie pamiętam nazwy niestety, ale widziałem przedwczoraj taką prezentację. Jest gra, która jakby przestrzenią, w której budujesz coś, jest twój pokój faktycznie. I możesz budować absolutnie wymyślne rzeczy. Jakieś, tam zadaniem było to, że trzeba było to, co zbudujesz, żeby pojechało do określonego miejsca, ale to miejsce było zasłonięte takimi różnymi żółtymi pudełeczkami. I teraz ta maszyna, którą robiłeś, to by mogła się składać z kółek, które będą się kręcić w jedną określoną stronę, złączonych takimi, wiesz, drewnianymi jakimiś gałęziami czy czymkolwiek i one będą jeździć, tak? No i trzeba było tak zakombinować i takie gałęzie pobudować wokół tego, żeby na przykład te kółka też napędzały te gałęzie, które będą się wbijać trochę w powierzchnię i iść do przodu i przez te pudełka jakoś tam się, wiesz, przetoczą. No, naprawdę fajne, raczej jako koncept, a nie raczej jako gra, w którą ludzie będą grać, ale dzięki temu Vive to będzie możliwe, bo on ma te dodatkowe jeszcze dwa kontrolery, którymi może rzeczywiście manipulować różnymi rzeczami w tej wirtualnej przestrzeni. Można nimi malować, jakieś tam no, różne cuda. Natomiast faktycznie to jest jeszcze początek. Znaczy VR istnieje od kilku lat, ale wydaje mi się, że 2016 rok będzie takim dość przełomowym rokiem, kiedy wszyscy producenci wyrzucą swoje okulary i wreszcie deweloperzy zaczną porządnie pracować nad rozwiązaniami na VR i zobaczymy, no zobaczymy. Wiesz, ja sobie nie do końca wyobrażam, że będziemy nagle teraz grać tylko w gry VR-owe i tak dalej, bo to jest na dłuższą metę męczące. Zobaczymy, czy VR nie będzie przypadkiem tak samo dziwny jak trójwymiar w telewizorach, który był bardzo mocno puszowany, był ciekawą technologią, ale wiesz...
likwidują go.
No właśnie o to chodzi, że jakby okazało się, że to nie jest tak fajne i ludzie nie chcą. 3D. Ja na przykład jak idę do kina, to też nie chodzę na filmy 3D, bo już mnie męczą. Znaczy, ja wolę obejrzeć film, a nie, wiesz, ujarać się tym, że o, film był tak zrobiony tylko po to, że ten koleś wyciąga miecz do, wiesz, do ekranu tylko po to, żeby można było to w 3D pokazać, że wow, jaki ten miecz jest blisko mnie. Wiesz, o co chodzi. Wiesz, jakby to nie o to chodzi w filmach i pytanie, czy o to chodzi w grach, bo trzymanie takich dużych okularów na głowie to też nie jest super wygodne, tak? No, no nie.
Uszy. Więc... Wypadają mi uszy z tego VR-a.
Rozumiem.
I to jest problem.
Okej. Okay.
Czy można coś z tym zrobić? Proszę, odpisz.
Wojtek, odpisz. Odpisz. W każdym razie... No, tych HTC jestem ciekawy bardzo, bo rzeczywiście oni też mają wsparcie Steama, więc tych gier na Steamie będzie na pewno dużo. Steam ma nawet już narzędzia, które pozwalają ci na sprawdzenie swojego komputera, czy da radę wypluć z siebie taki obraz, żeby te okulary sobie poradziły. No, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Chciałem je przetestować, niestety nie miałem okazji, więc to jest minus tych targów, że rzeczywiście tego nie zobaczyłem.
Ale będziesz miał okazję.
No, ale znowu, będę miał okazję w Warszawie, więc to nie jest jakiś duży problem.
Jakby wracając jeszcze na chwilę do tych okularów VR-owych, to strasznie mi się podoba, że to jest Gear VR z Oculusem. I przez Oculusą apkę naprawdę można dużo zobaczyć, dużo zrobić i są naprawdę świetne rzeczy. Jest ten Netflix, którego jeszcze nie skorzystałem, a którego myślę, że skorzystam. I mi się to podoba. I troszeczkę podchodziłem sceptycznie do samego VR-u, szczególnie przy tych pierwszych egzemplarzach, które miały rozdzielczość cytryny. Natomiast teraz, kiedy wkładam ten telefon i jakby używam go sobie z tym VR-em, powiem ci, że naprawdę czuję tą wirtualną rzeczywistość jako moją rzeczywistość, którą w tym momencie jestem. I dzisiaj na przykład przy zabawie miałem tak, że w filmie, który oglądałem, otworzyły się drzwi i nagle ja, wiesz, sprawdzam, czy się...
Odwracasz głowę.
Tak, no? Sprawdzam, czy się otworzyły drzwi, ale nikogo w domu nie ma i jest cisza, no nie? Bo oczywiście oprócz tego, że VR na głowie, na uszach, to słuchawki wyciszające, tak, żeby totalnie zanurzyć się w tym wirtualnym świecie. I to było absolutnie coś ciekawego, absolutnie coś fajnego. I bardzo cieszę się, że mam te słuchawki w domu, znaczy, że mam ten sprzęt w domu, bo zdecydowanie będę korzystał i będę sprawdzał, jakby, jak to się będzie rozwijało. Plusem jest to, że Gear VR, jakby, jak będzie się okazywało na przykład, że potrzebuję mocniejszego sprzętu, to mogę wymienić telefon.
No tak, to jest
bardzo fajna
plus.
Rzecz, że nie działa jakby sam na swoim hardware. Oczywiście hardware prawdopodobnie też będzie trzeba wymienić po jakimś czasie, natomiast kwestia tego, że mogę wymienić po prostu telefon i nadal mam VR, to jest super. I to jest powód, dla którego Samsung właśnie nie wprowadził USB-C. Mało znany fakt.
No tak, bo tam jest w tym Gear VR jest tylko USB, zwykłe, mini USB.
Dlatego nie ma USB-C. I ja to rozumiem. Szkoda tylko, że właśnie nie USB-C, bo to już jest taki czas, kiedy USB-C chyba powinno pojawiać się pod strzechami.
No tak, jeszcze, ale tylko, że właśnie to jest problem, że okulary jeszcze się nie pojawiły pod strzechami, a one mają zwykłe mini USB. Musieliby faktycznie wycofać wszystkie i wprowadzić takie z tym nowym USB-C.
Jasne, natomiast naprawdę fajne, wygodne, wbrew pozorom, myślałem, że będą mniej wygodne. Oj. Właśnie próbuję wyciągnąć, żeby coś sprawdzić i to mimo tego, że to jest kupa plastiku tak naprawdę.
No tak, no i soczewki.
Ma w ogóle jakiś system w środku, który sprawdza też, czy masz włożone oczy do tego. Jest ten, bardzo fajnie w ogóle działa to, że jak dostaliśmy te okulary, no to miałem przy sobie Samsunga, więc stwierdziłem, kurde, to jest moment, w którym chcę sprawdzić, jak to działa, ale no nie mam żadnej aplikacji. No, bo nie miałem wtedy żadnej aplikacji. I okazuje się, że wystarczy włożyć telefon do środka i on nagle ci mówi, witaj serdecznie. Tutaj musisz, od razu instalujemy ci aplikację, załóż sobie konto Oculusowe i jakby you're ready to go. Więc to jest absolutnie spoko. Więc gdyby ktoś miał okazję, Gear VR to polecam. Jako zabawka, zdecydowanie. Jak ktoś będzie robił preorder na Galaxy S7, to także będzie miał możliwość otrzymania Gear VR. Za to słynne tak darmo.
Za to słynne darmo.
To jest najlepsza cena.
Darmo to jest zdecydowanie najlepsza cena. My właśnie z niej skorzystaliśmy szczęśliwie i udało się je wyrwać prosto z konferencji. Także też dzięki Samsung, że możemy mieć taki sprzęt u siebie w domu. Bo on jest o tyle wygodniejszy niż cardboard, bo że nie trzeba tego telefonu czy tego całego sprzętu trzymać ręką. Wiem, że to może być drobnostka, ale faktycznie, żeby się zanurzyć
nie, to,
w tym świecie...
To zdecydowanie nie jest drobnostka, to zdecydowanie jest coś, co zmienia całkowicie postrzeganie internetu. W sensie nie internetu, VR-u.
No, bo wiesz, jeżeli czujesz rękę, że trzymasz te okulary przy głowie, no to jest takie, no dobra, obejrzę sobie coś. Ale jeżeli możesz puścić ręce i faktycznie ruszać głową tylko, no to jest experience, którego potrzebujemy. To znaczy, to jest experience, który przy VR-ze jest konieczny, żeby faktycznie go poczuć tak w 100%.
Najgorsze jest tylko to, że ja ruszałem rękoma, no nie?
Mhm.
W trakcie oglądania filmu.
Dotykałeś się?
Tak. Chodzi mi bardziej o to, że tak bardzo się wczułem, tak jak mówię, słuchawki i tak dalej, wczułem się tak bardzo w to, co oglądałem i miałem taki odruch, żeby złapać coś ręką.
Aha.
Tylko, że jakby nic nie było, no bo to tylko no obraz tak. Przed moimi oczami. I to jest absolutnie ciekawe doświadczenie w ogóle dla mózgu, bo to jest niezły brainfuck, że oglądasz coś, czujesz jakbyś tam był, słyszysz wszystko bardzo dokładnie, natomiast okazuje się, że po prostu to twoje oczy.
Że to twoje oczy. No tak, tak, tak. No,
I to jest dowód na to, że należy nie ufać zmysłom.
Oczywiście.
Potwierdzanie naukowe, empiryczne nie działa. Pozdrawiam serdecznie, to jest najlepszy dowód na to.
No. Ja jeszcze na MWC rozmawiałem z wieloma osobami tam.
Brawo.
Tak było. Chłopaki mówili, żebym nie podchodził, a ja podchodziłem i jeszcze słuchałem ludzi, co mają do powiedzenia.
To może ja powiem, jak to wyglądało z naszej strony.
No.
Idziemy przez halę, na której nie ma nic ciekawego. I Wojtek idzie zamiast środkiem korytarza, idzie troszeczkę z lewej, troszeczkę z prawej strony. I to działa tak, jest troszeczkę bliżej mojej strony. Jebnego. Chodzi jakiś ziomek. Cześć, co, kim jesteś, co robisz? Słuchaj, bo ja mamy taki startup. Uber tylko do otwierania komputerów, no nie? Że jakby zamawiasz Ubera i przychodzi koleś, który podnosi klapę twojego komputera. Czy ty jesteś zainteresowany? A Wojtek taki, yeah, sure. Bring it on. I ziomu się zaczyna opowiadać mu przez 30 minut, jakie to super innowacyjnie wymyślili jakieś cokolwiek. A Wojtek tak, super, bardzo fajnie. Co możesz powiedzieć jeszcze? No i on zaczyna się bardziej produkować, a Wojtek tak bardziej słucha. A my stoimy oczywiście z Karolem i czekamy na niego. Jemy jakieś ciasteczka, co znaleźliśmy, a Wojtek słucha twardo. Po czym Wojtek jakby mówi, no super, to daj mi już swoją wizytówkę, na pewno do ciebie napiszę z nią.
Ja wziąłem właśnie tą wizytówkę do ręki. Ja teraz ją trzymam, bo zostawiłem ją sobie na biurku, bo z tym ziomkiem akurat przegadałem większość czasu. Ale dlaczego? Już ci mówię. Bo o ile...
Bo oni wprowadzą taką rewelacyjną usługę, z której nigdy nie skorzystam. Ja byłem zainteresowany z tym, żeby nigdy z niej nie skorzystać. A nie, no to Wojtek jest totalnie okej. Okay. To spoko. To ja ci ufam, że to był dobry pomysł.
Bardzo kurna śmieszne. Nie, powiem ci tak. Jeżeli ktoś ma telefon z Androidem, to ja zapraszam na stronę bit.ly/content-portal. I to jest apka w Google Playu. To pewnie przekieruję do tej apki. I to jest apka, która serwuje ci content wideo, który jest troszeczkę upgrade'owany. Znaczy to jest własny player, który oglądasz sobie wideo i okazuje się, że to wideo ma też oprócz warstwy wizualnej i dźwiękowej, ma też zapisaną warstwę wibracyjną. I byliśmy na stoisku Dolby i słuchaliśmy sobie, jak brzmi Atmos, czyli ten nowy system Dolby'ego, który jakby jest oparty o konkretnych przedmiotach jakby, czyli że przedmiot jakiś leci w filmie, to ty słyszysz, jakby on rzeczywiście leciał i faktycznie był tam, gdzie on jest na ekranie. to ci z kolei podeszli troszeczkę inaczej i na przykład jeżeli coś wybucha, albo coś walnie, coś pyknie, coś wstrzeli, to twój telefon wibruje z odpowiednią intensywnością. To było ciekawe wbrew pozorom, bo mam wrażenie, że coraz więcej sprzętów i jeszcze wiesz, w powiązaniu z VR-em, w powiązaniu z tym dźwiękiem takim super trójwymiarowym, to wszystko sprawia, że zaczynamy rzeczywiście się zanurzać w tym elektronicznym świecie, co jest exciting, ale z drugiej strony niebezpieczne, bo pamiętasz to zdjęcie, które weszło na Facebooku, wszyscy je szerowali, jak Mark Zuckerberg wchodził na scenę, a wszyscy mieli te okulary na sobie. I Mark miał taki lekki uśmieszek. Tylko, że oczywiście uśmieszek nie wynikał wcale z tego, że oho, patrzcie, moje miniony zaraz, oni teraz, wiesz, są w elektronicznym świecie, a ja nimi rządzę. Nope. Tylko on się uśmiechał, że kurde, ja wchodzę właśnie na scenie, a nikt z tych ludzi naokoło nie wie, że ja tu jestem. I to jest beka, nie? Więc to było bardzo fajne. Ale faktycznie, jakby ten przekaz taki, że to może być trochę creepy, że wszyscy się zanurzają właśnie w tym świecie i coraz bardziej się zanurzają, bo ten świat daje nam coraz więcej, wiesz, coraz więcej nas jakby wrażeń, tak? No bo z jednej strony mamy trójwymiarowy obraz, mamy trójwymiarowy dźwięk, mamy znowu wibracje różnych urządzeń, nie wiem, jakichś, które będziemy na przykład trzymać w ręku, czy to będzie telefon, czy to będzie pad do grania na przykład, nie? Bo one też już wibrują bardzo fajnie. I ten świat daje nam coraz więcej, więc my coraz chętniej się do niego zanurzamy. Gdzie jest ta granica, wiesz? Ja myślę, że ten rok trochę nam będzie pokazywał. Chociaż z drugiej strony, no, przykład 3D, które miało być takim wow, realnym światem, że totalnie, wiesz, się zanurzymy w oglądaniu 3D, no to się nie sprawdziło. Może dlatego, że technologia nie była tak zaawansowana, jakbyśmy chcieli. VR dzisiaj 3D totalnie zjadł. No i zobaczymy, czy mainstream tak samo łyknie ten VR, czy będzie to nadal tylko ciekawostka i wiesz, dla totalnych geeków, którzy będą zamknięci i będą im donosić śniadania, tak jak było z World of Warcraft, wiesz, z dzieciakami, którzy grali po prostu całe dnie i nie mogli się oderwać od komputera. Może tak będzie, może to będzie tylko dla flików. I ja jestem chętny, żeby po prostu sobie to sprawdzić, wiesz, i popatrzeć, potestować. Jak wyjdzie jakaś gra, to chętnie zagram, bo wiesz, tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak to jest. Ale nie wiem, czy kibicuję. Wiesz, to jakby cały ten wywód miał się zakończyć tym, że ja nie jestem do końca przekonany, czy ja chcę kibicować rozwoju tej technologii. Jakby, okay. Nie wiem, jakie ty masz poczucie, że... No bo znowu, to można wykorzystać na bardzo fajne, bardzo fajnie wykorzystać, na przykład w celach edukacyjnych, to jest super, bo możesz sobie, wiesz, zobaczyć jakiś wielki model jakiegoś, nie wiem, no nawet ciała ludzkiego, do którego możesz wniknąć do środka i zobaczyć, jak wygląda od środka, super sprawa, ale z drugiej strony, no to połykanie przez technologię człowieczeństwa no, może być jakimś zagrożeniem. No, na pewno dla słabszych jednostek, nie?
To ja się tego tak bardzo nie boję. Odnoszę wrażenie, że to dokładnie tak samo jak z internetem, potem ze smartfonami i z całą resztą. Umiar i tyle.
No pewnie.
Natomiast mam jeszcze jedną rzecz. Myślę, że moglibyśmy zdążyć ją zrobić.
No.
Bo taką miałem dość nieprzyjemną sytuację w wczoraj.
O!
Tak, i to była sytuacja związana z tym, że w trakcie spotkania z klientem mój komputer nagle się zaciął, co zrobił właśnie dokładnie tak samo w tym momencie. Uruchomiłem preferencje systemowe komputera i chciałem wejść w bezpieczeństwo i prywatność, ochronę i prywatność. Czyli tam, gdzie jest szyfrowanie, tak dalej, tak dalej. I mój dysk wtedy był zaszyfrowany i wszystko bardzo ładnie działało, natomiast chciałem coś konkretnego sprawdzić w ochronie prywatności. No. Dokładnie teraz chcę zrobić to samo i widzę, że mam Rainbow Wheel of Death.
No dobrze, ale to my rozmawiamy, to jak to jest?
No, nie wiem. Anyway, zaciął się, tak?
No.
I okazało się, że nie tylko to się zacięło, tylko wszystko się zacięło w tym komputerze nagle. Nie reagował na ruchy myszką, nie reagował na nic, więc co robi w taki człowiek? Uruchamia komputer ponownie. Tylko po uruchomieniu ponownie wyskoczyło mi po prostu błąd komputera. Po czym po uruchomieniu w single user mode okazało się, że jest kolejny błąd. Dysk nie jest zdolny do czegoś tam.
Mm-hmm.
Po czym sprawdziłem w narzędziach dyskowych, kiedy tam uruchamiasz z command R komputer i okazuje się, że dysk jest oznaczony jako nie SSD.
Weird.
Okay. Uruchamialny? Nie. Zajęta przestrzeń? Calutka. Wolna przestrzeń? 0 bajtów. Co w skrócie oznaczało, że coś się spieprzyło, no nie?
No.
Pamiętasz, jak opowiadałem o tych moich miliardach setupów z backupami i tak dalej, i tak dalej?
Owszem.
Otóż dysk w komputerze po prostu coś mu się spieprzyło i się wywalił. Na szczęście powrót do domu był bardzo przyjemny mimo wszystko, bo nawet wczoraj wróciłem, zostawiłem komputer, nic z nim nie zrobiłem, stwierdziłem, a nie chce mi się nawet nad tym myśleć. Dzisiaj rano uruchomiłem komputer, command R, przywróć z kopii zapasowej tej maszyny sprzed 2 dni.
Mhm.
Cyk, jestem na komputerze, na którym wszystko działa. Więc warto robić kopie zapasowe. To jest kolejny dowód na to, że warto robić kopie zapasowe. Nawet w pracy, kiedy już ten komputer się zepsuł, jakby miałem wrażenie, że no kurde, może to być jego moment, że to jest, że coś się zepsuje po prostu, tak?
Mhm.
To też absolutnie nie bałem się o dane, bo wiem, że miałem Backblaze, którym jest cały backup, wiem, że miałem backupy w domu, więc byłem gotowy na to, że jakby wrócę i czy bym wrócił z tym, czy z nowym komputerem, mam backup gotowy. Na szczęście nie muszę teraz wydawać pieniędzy. Ale doszedłem do bardzo takiego wniosku, że chciałbym, żeby Mac miał taki sam system backupowania jak iOS. Taki iCloudowy.
Mhm.
To jest chyba jedna z niewielu rzeczy takich iCloudowych, która bardzo dobrze działa, ten backup.
W iPhone. No ja na szczęście jeszcze nie miałem okazji przetestować.
No mi się zdarzało wielokrotnie, bo ja częściej zmieniałem telefony niż ty.
No.
Natomiast to jest chyba taka jedna rzecz, która zawsze działa i chciałbym, żeby było coś takiego na Macu. No Time Machine jakby działa, nie? I to jest lokalne. Mhm. Natomiast chciałbym coś takiego na Macu tak po prostu jako iCloud.
No okej.
Okay. Może w przyszłości.
No mam nadzieję, że cała ta nasza rozmowa jednak się nagrała i twoja parasolka już przestała latać.
Zrobiłem Command Alt i Escape i zabiłem preferencje systemowe. I teraz wchodzę w ochronę i prywatność i znowu widzę to samo.
Okej. No to słabo. No ale to znaczy, że coś jednak tam dzieje. Może hakierzy!
Przeinstalowałem dysk, no nie, tak naprawdę, więc może on się szyfruje w tym momencie dalej, bo ja szyfruję swój dysk, więc może się szyfruje i przez coś nie chcę uruchomić. Widzę też w okienku, że robi się kolejna kopia Time Machine, tylko tym razem na drugi dysk w domu, więc może przez to też nie do końca to jest, nie do końca to chce zadziałać. Tu nie wiem, myślę, że może zresetuję komputer za jakiś czas.
Nie o taki Apple walczyliśmy.
No... W ogóle, co zabawne jest, jak pomyślałem na tym, że nowy komputer, to zgadnij, co zrobiłem i co wyszukałem.
iPad Pro.
Yep.
No właśnie. No nie wiem. Nie wiem, kolego.
Jedyna rzecz, którą faktycznie bym wtedy brakowało, to faktycznie nie miałbym chyba setupu pod nagrywanie. O, widzę, że tym razem, za piątym razem ochrona i prywatność się załadowała.
Brawo.
Bo nawet właśnie wracając do domu, odbierałem Magdę z pracy i ona mówi, no jakby mówię, no wiesz co, Magda, chyba zepsuł mi się trochę komputer, nie?
Mhm.
I pierwsze pytanie też było takie, to na czym ty nagrasz?
No.
No bo ona też wie, że ja większość rzeczy, często jakby pisze do mnie w pracy, kiedy jestem, to się okazuje, że ja jestem przed na iPadzie, no nie? Bo robię coś na iPadzie, więc ja mogę pracować na nim. Natomiast to było pierwsze pytanie i to było jedyne faktycznie z mojej strony pytanie, kurde, co ja faktycznie bym zrobił? I setup, jakbyśmy mieli nagrywać na iPadzie, byłby prawdopodobnie taki, że nagrywam na iPadzie, a dzwonię do ciebie z telefonu.
No pewnie tak.
Da się tak? Tak. Chore, owszem. Mhm. Natomiast to by było ciekawe.
Możemy kiedyś stestować. No właśnie, no właśnie.
Jak nie musimy, to
no właśnie, róbmy
to the old way, taką, którą wiem, że na pewno działa i przynajmniej to audio jakoś tak. No bo wiesz, nawet nagrywanie, znaczy, no teraz jest tych parę aplikacji na iPhone'a, tam jakieś nowe się nawet pojawiły.
Dużo jest tego, to się nie ma co przejmować, teraz, ja myślę, że to by dało radę.
Gdzie coś, a jest, Ferrite.
Co?
No, ferrite. Nie wiem, jak to przeczytać. Ale to jest aplikacja w ogóle chyba do nagrywania podcastów właśnie.
What?
No.
Czyli mamy to kupić?
Jest za darmo. A jak nie jest za darmo, to już mam pobrane.
Więc jest... Recording Studio. Wow, ale profesjonalnie tak się nazywa.
Tak.
Zakupy w aplikacji, to już wiem. Już teraz rozumiem.
A właśnie odpaliłem. No nie widzę, żeby były jakieś zakupy.
No nieważne. No to taka ciekawostka. No zobaczymy sobie. To do następnego odcinka.
Tak, ale widzę, że nagrywa w tym, w ALAC i AAC. Proszę ciebie. A, premium settings są jakieś. Możesz nagrywać osobno kanały. Jeszcze bardziej. A, mogę eksportować na przykład nieskompresowane audio. Ile kosztuje ten upgrade, tak nawiasem? 20 i dodaję do tego efekt. A za 10 dodaję tylko limit zwiększa, ile mogę nagrywać tego. No, okej.
Okay. No, drogie.
No, ale wiesz, jakby...
Jeśli, ale istnieje, no.
Ale jeśli miałbym na przykład tylko... miałbym tylko iPada, to prawdopodobnie za $20 kupiłbym, bo mógłbym nagrywać podcasty, nie?
No, trochę tak.
No właśnie. Trochę także tak. Wojtku, tym sposobem możemy zakończyć ten odcinek. Nic się już nie wydarzy, Wojtku.
Tak, nic się nie wydarzy. Bardzo serdecznie dziękujemy wam, że nas słuchaliście, ale jedna ważna rzecz. Zapraszamy do naszej grupy Jest Wąsacze na fejsie, ponieważ tam jest samo złoto. Po prostu. Już więcej nie trzeba mówić.
Samo gęste.
Zapraszamy serdecznie. Ja się z tobą żegnam. Kłaniam się nisko i do następnego odcinka.
Ja bardzo mocno polecam obserwowanie naszego fanpage'a. Bo nasz fanpage żyje i to też jest samo gęste.
To prawda. Od poniedziałku do piątku posty.
Tak, tak. Jestem na flole generalnie, kiedy tworzę te posty.
Potwierdzam.
Liczę na wasze lajki.
Nie, posty są złote, naprawdę. Tam, to, co Orzech wyczynia, to jest... Ja czekam na każdy z nich po prostu z zapartym tchem.
Wasz social media manager odnalazł nareszcie emoji. Brakuje tylko foci z Shutterstocka. Web?
No to jest.
Same foty z Shutterstocka, bo wiadomo, to najlepszy content.
Dokładnie tak. No dobrze, dziękuję jeszcze raz serdecznie. Kłaniam się i do następnego tygodnia. Pa!
Elo!
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.